Dzisiejszy tekst, który czytaliśmy z Ewangelii, to oczywiście kontynuacja naszych rozważań z Ewangelii Łukasza. Już zmierzamy do końca. Przypominam, że w okresie wielkanocnym już omawialiśmy właśnie z Ewangelii Łukasza urywki dotyczące zmartwychwstania Pańskiego. Dzisiejszy urywek jest jednym, można powiedzieć w jakimś sensie jednym z najtrudniejszych, ale jak będę chciał z wami się też dzisiaj podzielić, nie sądzę, że jest aż tak trudny. Na pierwszy rzut oka jest tutaj dużo proroctw, jest dużo zagmatwania. Wielu ludzi czyta ten rozdział tak, jakby to były jakieś takie rozsypane puzzle, które opowiadają o różnych niepowiązanych ze sobą wydarzeniach. Czyli jak powiązać wojsko wokół miasta, głód, trzęsienia ziemi, przyjście Pana Jezusa w obłokach, ostrzeżenie, żeby ucieczka nie wypadła w szabat. Jak to ma się też do pokolenia, o którym mówił Jezus, że to wszystko stanie się za tego pokolenia. O tym wszystkim dzisiaj powiemy. Zacznijmy modlitwą. Duchu Święty, który ożywiasz nas z martwych, dajesz życie. Prosimy Cię, abyś swoją mocą, mocą Twojego słowa usunął z naszego życia to, co nie jest poddane Tobie. To, co opiera się Twojej woli. Prosimy, abyś uczynił nasze serca łaknącymi, pragnącymi Twojego słowa. Modlimy się o to, by Twoje słowo, Boże, kruszyło w nas grzech i przeodziewało w świętość. I prosimy o to w imieniu Jezusa. Amen. Mam nadzieję, że po dzisiejszym kazaniu te sprawy, o których tutaj ten rozdział mówi, będą dla Was prostsze. I będziecie mogli po dzisiejszym nabożeństwie iść do znajomych i się pochwalić. A, ja rozumiem trudne urywki Biblii. Warto chodzić do kościoła, wtedy lepiej rozumiem Biblię. Uczniowie, zobaczcie, że ten urywek zaczyna się od zwrócenia uwagi przez uczniów na okazałość i chwałę świątyni w Jerozolimie. Świątynia była naprawdę przepiękną budowlą, była wznoszona i dekorowana przez setki lat przed uzdolnionych, natchnionych duchem budowniczych, była centralnym miejscem kultu i życia Izraela. A Jezus mówi o czymś, co było dla nich zupełnie niepojęte. Mówi, przyjdą dni, kiedy z tego, co widzicie, nie pozostanie kamień na kamieniu, którego by nie rozwalono. I ta wiadomość, myśl dla Żydów, myśl o zburzeniu świątyni w Jerozolimie, była po prostu jak, nie wiem, dla Amerykanów myśl o zniszczeniu Białego Domu. Albo statuły wolności. I dalej Pan Jezus opowiada o wydarzeniach, które mają towarzyszyć, poprzedzać albo towarzyszyć zburzeniu Jerozolimy. Niektórzy mogą być zdumieni, że Pan Jezus poświęcił aż tyle słów na ten temat, ale musimy zrozumieć, że świątynia w Jerozolimie była sercem Bożej religii w Starym Testamencie. I zniszczenie świątyni oznaczało po prostu koniec całego systemu Starego Testamentu, czyli coroczne ofiary, święta, kapłaństwo aronowe, ołtarze, kadzidła. To wszystko, co było istotą wiary Starego Testamentu, świątynia i kult świątyni, to po prostu odeszło. Temat był ważny, jest ważny również w kontekście dzieła Jezusa. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, no właśnie, ten stary porządek, który był cieniem, obrazem, zapowiedzią dzieła Jezusa, odszedł do historii. Jeżeli dzisiaj mamy w środowiskach chrześcijańskich dążenia do tego, żeby obchodzić święto namiotów, szałasów, Paschę, inne święta Starego Testamentu, czasami robią to nasi drodzy bracia w wierze, czy to mesjanistyczni Żydzi, czy chrześcijanie, którzy mają jakieś umiłowanie do świąt starotestamentowych, myślę, że to jest poważny błąd, dlatego że świętowanie tych świąt, wydarzeń, o których mówi Stary Testament, jest zapowiedzią Chrystusa, który ma przyjść w ciele. Czyli świętowanie na przykład Paschy czy namiotów jest ogłaszaniem, czekamy na Mesjasza. Te święta zapowiadają przyjście Mesjasza. My je obchodzimy, ogłaszając wszem i wobec, że Mesjasz przyjdzie. Chrześcijanie tego nie powinni robić, dlatego że Mesjasz już przyszedł. Także święta Starego Testamentu pokazują, że są dziełem Ewangelii, opowiadają o Ewangelii, ale w cieniach i obrazach. Kiedy przyszła rzeczywistość, nie musimy już wracać do cieni, nie musimy wracać do obrazów, do zapowiedzi. Mamy nową erę, mamy rzeczywistość. Wskazujemy na Chrystusa, a nie na cienie i obrazy, które zapowiadały Jego dzieło. Jezus mówi tak, baczcie, aby nie dać się zmylić, bo wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, ja jestem i czas się przybliżył, nie idźcie za nimi. Nie dajcie się zmylić, mówi, nie dajcie się zwieść. Obsesją niektórych nurtów kościelnych, czy tam, nie wiem, około kościelnych, nawet, no, czy wręcz niekiedy sekciarskich, jest po prostu wyczekiwanie i przepowiadanie rychłego końca świata. Publikowane są artykuły, książki, ogłaszane są jakieś rzekome objawienia Jezusa dzisiaj dotyczące rychłego przyjścia Pana. Czuję, że Pan mi objawia, że jeszcze za tego pokolenia przyjdzie Chrystus. 4 lata temu miało miejsce całkowite zaćmienie księżyca i to wzbudziło wśród niektórych pewne obawy. Czy to nie jest właśnie ten znak zapowiadany w Piśmie Świętym? Przecież nawet ten tekst mówi o znakach na niebie. Czy to nie jest właśnie ten zapowiadany znak, że Jezus wróci? Przecież będzie całkowite zaćmienie księżyca. Księżyc będzie miał kolor krwi, tak jak mówią proroctwa Starego Testamentu. Niektórzy się przygotowywali na przyjście Jezusa. I oczywiście tamtej nocy, kiedy nastąpiło to zaćmienie księżyca, Chrystus nie wrócił. Nic się nie wydarzyło. Także, ale wciąż musimy uważać na pewnych ludzi, którzy lubują się w przepowiadaniu rychłego końca świata i na tym bazują, na tym, że tak powiem, łowią ludzi. Jezus mówi, wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc, czas jest bliski. Jezus mówi, nie idźcie za nimi. Nie wiemy. Pan może wrócić jutro, ale Pan może wrócić za tysiąc pokoleń. Nasz Pan zapowiada znaki, które nadejdą, ale cały czas, teraz zwróćcie uwagę, czego są to znaki? Wielu odnosi ten rozdział, 21 rozdział Łukasza, do tego krótkiego okresu tuż przed ponownym przyjściem Jezusa. Ale zwróćcie uwagę, że nie o to pytali i nie o tym mówili uczniowie. Pamiętajcie, że cały czas kontekstem słów Jezusa są Jego słowa, które brzmią, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Pokazał im świątynię i mówi, nie zostanie tutaj kamień na kamieniu. Wszystko zostanie zrównane z ziemią. I jakie będą znaki, które będą poprzedzały to, że ta świątynia wkrótce runie. I mówi tak, gdy usłyszycie o wojnach, rozruchach, nie lękajcie się, to bowiem musi się stać najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciwko narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą wielkie trzęsienia ziemi, miejscami zarazy, głód, straszne widoki i znaki ogromne z nieba. I zobaczcie, i to się stało, mówię w czasie przeszłym, to się stało, zniszczenie świątyni dokonało się wskutek zbrojnego najazdu wojsk rzymskich pod dowództwem Tytusa. Naród powstał przeciwko narodowi, królestwo przeciwko królestwu, nawet w kronikach Józefa Flawiusza możecie poczytać na temat głodu, Jezus też tutaj zapowiadał głód, na przykład z Wikipedii cytat dotyczący tamtego okresu i głodu, który nastąpił tuż przed 70 rokiem, czyli ten okres, kiedy tutaj Jezus zapowiadał. Wówczas Tytus po naradzie z podległymi mu dowódcami podjął decyzję otoczenia miasta murem, który miał skuteczniej niż straże powstrzymać próby żydowskich wypraw po żywność. Tak? Czyli otoczyli Jerozolimę, dosłownie to, co Jezus tutaj mówił. W tym czasie głód coraz bardziej doskwierał mieszkańcom Jerozolimy. Żydzi, którzy wyprawiali się po jedzenie, często wpadali w ręce Rzymian, co kończyło się ukrzyżowaniem. Po wzniesieniu muru otaczającego miasto, nawet tak ryzykowna operacja zdobycia prowiantu okazała się niemożliwa. Ludzie zaczęli umierać na ulicach. To jest opis też tego czasu głodu, kiedy Jerozolima została otoczona przez wojska rzymskie. To, co Pan Jezus tutaj zapowiadał. Nasz Pan mówi, że to wam da możliwość złożenia świadectwa. Weźcie to sobie do serca, żeby nie przygotowywać się wcześniej do obrony. Ja dam wam usta i mądrość, której nie będą mogli oprzeć się ani odeprzeć wasi przeciwnicy. I to też widzimy, szczególnie w dziejach apostolskich. Chrześcijanie byli prześladowani, wydawani do synagog i świątyń. To, co Jezus tutaj mówi. Stawiani przed królami, przed sądy z powodu Jezusa. Pamiętacie, Piotra, Jana, apostoła Pawła składali świadectwo wobec władz przełożonych ludu, a Duch Święty używał ich, żeby nieść świadectwo Ewangelii. Ale słowa Jezusa też powinny być dla nas pokrzepieniem, dla nas dzisiaj, kiedy jesteśmy szkalowani, kiedy chrześcijanie są prześladowani. Zwykle jest to możliwość wydania świadectwa. Kościół najczęściej rośnie wtedy, kiedy jest gnębiony, kiedy jest uciskany. Zobaczcie, że prześladowania Kościoła w dziejach apostolskich spowodowały, że chrześcijanie się rozproszyli i zanieśli Ewangelię do różnych miejsc. Prześladowanie zwykle jest możliwością, okazją złożenia świadectwa. I to nie mówię tylko o czasach takich fizycznych prześladowań, ale tak zwanych miękkich prześladowań, prześladowań jakichś psychicznych, dyskryminacji, szkalowania z powodu wiary. Korzystaj z szansy, kiedy Bóg daje ci możliwość opowiadania o Nim, o Jego dziele, o Twoim nawróceniu, o Jezusie. Nie przejmuj się swoimi brakami. Duch Święty będzie używał Twoich ust i czynów. Tak jak Pan Jezus użył 5 chlebów, 2 rybki, żeby nakarmić wielki tłum. Nie przejmuj się swoimi brakami, niedostatkami. Bóg będzie używał Twojego świadectwa, jeżeli Ty będziesz wierny. I Jezus mówił o kolejnych znakach, które towarzyszyły zburzeniu Jerozolimy. Gdy ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, to jest to, o czym mówiliśmy, wówczas wiedzcie, że przybliżyło się zburzenie. Wtedy mieszkańcy Judei niech uciekają w góry, a ci, którzy są w obrębie miasta, niech wyjdą z niego, a mieszkańcy wsi niech nie wchodzą do niego, gdyż te dni to dni odpłaty, aby się wypełniło wszystko, co jest napisane. Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielka niedola na ziemi i gniew nad tym ludem. I padną od miecza i zostaną uprowadzeni do niewoli u wszystkich narodów, a Jerozolima będzie zdeptana przez pogan, aż się dopełnią czasy pogan. To jest kolejny dowód na to, że Pan Jezus w tym urywku nie mówi o końcu świata. Jest mowa o Jerozolimie, która będzie otoczona przez wojska rzymskie. Jest mowa o mieszkańcach Judei, którzy powinni uciekać w góry. Jest mowa o mieczach. Jezus po prostu oczekiwał od uczniów, żeby w tych dniach poprzedzających zburzenie Jerozolimy uciekali. Oczekiwał od uczniów rozsądku i odwagi, a nie fanatyzmu. Nie mówi im, słuchajcie, brońcie Jerozolimy do ostatniej kropli krwi. Nie, raczej mówi im, nie powinniście uważać Jerozolimy za miejsce istotne dla Bożych zamierzeń. Nie musicie tam pozostawać za wszelką cenę. Znacznie ważniejsze dla was jest powołanie głoszenia Ewangelii niż obrona murowanej świątyni. I teraz ktoś powie, no dobra, okej, to ma sens, to wszystko dotyczy zburzenia Jerozolimy, tego krótkiego okresu czasu przed 70 rokiem, kiedy ten sąd się dokonał. Ale jak rozumieć na przykład takie słowa? Jezus dalej zapowiada, i będą znaki na słońcu, księżycu, na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale chwila, nawet czytając kroniki Józefa Flawiusza, czy dzieje apostolskie, czy inne historyczne źródła, nie czytamy, żeby tam były znaki na słońcu, księżycu, gwiazdach. Nic takiego się nie wydarzyło. Jak więc rozumieć te słowa? Jak one mogą się odnosić do zburzenia Jerozolimy i sądu nad niewiernym Izraelem? No najprostszą zasadą interpretacyjną proroctw biblijnych jest sama Biblia, a nie jakieś wiadomości telewizyjne, które wam powiedzą, że a wtedy słońce było zaćmiło się albo się nie zaćmiło. Powinniśmy raczej Pismu Świętemu pozwolić interpretować Pismo. Wiele problemów wtedy znika i w wierze możemy się oprzeć na spolegliwym wykładzie Pisma w miejsce jakichś ludzkich spekulacji. Na naszych piątkowych grupach mówiliśmy o tym, że Bóg zbudował świat jako dom, który ma trzy piętra. Niebo, ziemia i woda. Słońce i księżyc są częścią tego górnego piętra. Można powiedzieć, są w górnym pokoju i często są symbolem władców. W pierwszej księdze Mojżeszowej czytamy, że Bóg postawił na niebie słońce, księżyc, aby rządziły dniem i nocą. I słowa o tym krwawym księżycu, słońcu, są zacytowane przez Piotra w Nowym Testamencie w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy odwołuje się do proroctwa Joela, który też to zapowiadał, że w owym dniu słońce przemieni się w ciemność, krew, będą znaki na ziemi, krew, ogień, kłęby dymu i tak dalej, i tak dalej. Piotr, cytując ten urywek, odnosi go do czasów, w których sam żył. Nie mówi, że to dotyczy, tak, nie wiem, tam jakiegoś końca świata tuż przed przyjściem Jezusa. On mówi Żydom, że tutaj jest to, co zapowiadał prorok Joel. Tutaj. Mówi o czasie Pięćdziesiątnicy i tym krótkim czasie poprzedzającym zburzenie Jerozolimy. Czyli Piotr cytuje Joela, ten urywek o znakach na niebie, widząc wypełnienie tych słów w pierwszym wieku, czyli wstrząs ciał niebieskich, słońca, księżyca, zdaniem apostoła, znalazło wypełnienie w jego czasach. I dopełnieniem tych słów był właśnie sąd nad Izraelem, który odrzucił swojego Mesjasza. I dopełnieniem tego sądu było zniszczenie Jerozolimy w 70 roku, która była symbolem starotestamentowego porządku i systemu ofiarniczego. I teraz dlaczego Piotr odnosi to proroctwo o księżycu, słońcu, gwiazdach do wydarzeń z pierwszego wieku? Mimo że, tak jak powiedziałem, żadna z tych historycznych kronik nie podaje informacji, że wtedy były jakieś poruszenia ciał niebieskich w górze. I teraz, jeżeli jesteśmy uważnymi czytelnikami Biblii, to nie będziemy zdziwieni. Dlatego, że sąd Boży nad narodami bardzo często przez Pana Boga zapowiadany jest przy pomocy symbolicznego słownictwa opisującego poruszenie nieba i ziemi. Także słońce, księżyc, gwiazdy symbolizują w Biblii władzę, zwierzchności. Uczynił Bóg dwa wielkie światła, większe światło, aby rządziło dniem i mniejsze światło, aby rządziło nocą oraz gwiazdy. W śnie Józefa też mamy słońce i księżyc, które kłaniają się Jemu, czyli to też pokazuje Jego rolę jako tego zarządcy Egiptu, którym będzie, i że władcy ziemi też pokłonią się przed Nim. Władcy symbolizowani przez słońce, księżyc i 11 gwiazd, również Jego bracia. Dobrym wyrazem tego są choćby, zobaczcie, flagi państwowe, które mają wiele flag państwowych, mają symbolikę gwiazd na wielu flagach. Są gwiazdy, zwróćcie uwagę, jest słońce na wielu flagach, szczególnie w krajach islamskich jest księżyc albo półksiężyc. I one niosą też tą, myślę, biblijną symbolikę ludzkich rządów zobrazowanych przez ciała niebieskie, rządzące dniem i nocą. I teraz rozumiejąc tą symbolikę, możemy lepiej zrozumieć ten symboliczny język Bożego sądu nad narodami, który wiele razy miał miejsce w historii. Kiedy Bóg zapowiadał sąd nad na przykład Babilonem w Księdze Izajasza, to zwróćcie uwagę, to jest ten sam język, Izajasza 13:9. Oto nadchodzi dzień Pana, okrutny, pełen srogości, płonącego gniewu, aby obrócić ziemię w pustynię, a grzeszników z niej wytępić. I teraz, gdyż gwiazdy niebios i ich planety nie dadzą swojego światła, słońce zaćmi się zaraz, gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. I zobaczcie, kiedy czytamy, to jest Księga Izajasza, to jest Stary Testament, 13 rozdział Księgi Izajasza. I kiedy czytamy takie urywki jak ten, to wydaje się, że Bóg ustami proroka zapowiada dzień przyszłego końca świata. I teraz, w pewnym sensie tak jest, tylko że świat, który dobiega końca, według tej zapowiedzi, to jest Babilon. spadające gwiazdy to strącani ze swych tronów władcy Babilonu. Podobny fragment o poruszeniu ciał niebieskich znajdujemy w księdze Ezechiela, kiedy prorok, też używając tego samego apokaliptycznego języka, zapowiada Boży sąd nad Egiptem i Faraonem. Ezechiela 32:7. Gdy będziesz gasł, zakryje niebiosa i zaćmie ich gwiazdy. Słońce zasłonie obłokiem, a księżyc nie zabłyśnie blaskiem. Wszystkie jasne światła na niebie zaćmie z powodu ciebie. Sprowadzę ciemność na twój kraj, mówi Wszechmocny Pan. I znowu, nie trzeba dodawać, że ani w przypadku sądu nad Babilonem, ani w przypadku sądu nad Egiptem, czy nad Izraelem w pierwszym wieku, w 70 roku, słońce, księżyc, gwiazdy po prostu świeciły tak jak dotychczas. O co więc chodzi? No chodzi o to, że Bóg posługuje się tego rodzaju symbolicznym językiem, zapowiadając strącenie ziemskich władców z ich tronów. I ten sam wydźwięk ma właśnie proroctwo Pana Jezusa, kiedy w Ewangeliach zapowiada zniszczenie świątyni, które jest tożsame z Bożym sądem nad Izraelem. Bóg strąca władców Izraela z ich uprzywilejowanej roli jako ludu Bożego. I nasz Pan zapowiada ten sąd słowami starotestamentowych proroctw, które oznaczają po prostu sąd Boży w historii. Także cały ten rozdział, który dzisiaj czytaliśmy, 21 rozdział Ewangelii Łukasza, to symboliczny opis przyjścia Boga na sąd nad Izraelem, który dopełnił się w 70 roku. Zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi, księżyc nie zajaśnieje blaskiem, gwiazdy spadać będą z nieba i moce niebieskie będą poruszone. Także to proroctwo to jest symboliczny język, który nie ma nic wspólnego z tym, że teraz mamy wyjść i obserwować jakieś zjawiska astronomiczne. Pamiętajmy, że kiedy ktokolwiek będzie się posługiwał cytatami biblijnymi, chociażby tymi, o których dzisiaj mówimy, żeby wzbudzić jakąś sensację albo wyznaczyć dzień przyjścia Jezusa. Oto już rychło, bo było zaćmienie księżyca. Jezus mówi, uważajcie, nie dajcie się zwieść. I wówczas ujrzą Syna Człowieczego, Jezus mówi dalej, przychodzącego w obłoku z mocą i chwałą. I znowu to jest pytanie, ale jak ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłoku? Czy to też dotyczy 70 roku i sądu nad Izraelem? No myślę, że tak, dlatego że nawet to stwierdzenie, przyjście Syna Człowieczego z chwałą w obłoku, należy rozumieć tak, jak rozumiał to czytelnik Biblii, czy Żyd w pierwszym wieku. Łukasz oczywiście wierzył w powtórne przyjście Jezusa. Wierzymy w powtórne przyjście Jezusa. Jezus mówił o tym w dziejach Łukasz mówił o tym w dziejach apostolskich w pierwszym rozdziale, ale chodzi o to, że ten urywek, który czytamy dzisiaj, Ewangelia Łukasza 21, nie jest o tym. Raczej jest mowa o przyjście Jezusa na sąd ku ocaleniu Jego ludu. W jakim więc sensie wtedy Jezus przyszedł w obłoku? No na przykład w takim, jak czytamy chociażby w księdze Rut, w księdze Samuela mamy urywki, które mówią, że Pan nawiedził swój lud. Pan ujął się za swoim ludem. Pan zstąpił, żeby ocalić swój lud. Księga Rut 1:6. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi, Noemi, i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się, Pan wstawił się za swoim ludem i dał im chleb. I w tym sensie Syn Człowieczy zstąpił i wstawił się za swoim ludem, kiedy osądził niewierny Izrael, kiedy osądził świątynię. Inny urywek, 1 Samuela 2:21. I wejrzał Pan na Annę. Wejrzał Pan na Annę i poczęła i porodziła trzech synów. Czyli znów może powiedzieć, że Pan zstąpił, wejrzał na Annę, owocem tego były narodziny dzieci. Maria, kiedy anioł ukazał się jej, zwiastując, że urodzi Syna Bożego, powiedziała, błogosławiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził swój lud i dokonał jego odkupienia. I to też mówi o nawiedzeniu w historii. Pan nawiedził. Czyli nie zawsze stwierdzenia o tym, że Syn Człowieczy przychodzi, albo że Pan nawiedził swój lud, odnoszą się zawsze w Biblii do powtórnego przyjścia Jezusa. Po upływie 70 lat księga Izajasza, nawiedzi Pan Tyr. Tak? Czyli to nie oznacza końca świata. Pan po prostu nawiedza narody, Pan nawiedza ziemię, również w historii, wylewając swój sąd albo błogosławieństwo w historii. Baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociążałe wskutek obżarstwa, opilstwa oraz troski o byt, aby was ów dzień nie zaskoczył, niby sidło. Przyjdzie bowiem znienacka na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. I to jest ostrzeżenie, które dotyczy nie tylko uczniów, kiedy słyszeli te słowa, ale dotyczy ciebie. Módlmy się, żebyśmy nie byli duchowo ospali, aby dzień powtórnego przyjścia Jezusa nas nie zaskoczył. Ludzie, tak jak w pierwszym wieku, pewnie czy w czasach Noego, będą kpili z waszej nadziei, ale pamiętajmy, że nasza nadzieja oparta jest na obietnicach prawdomownego Boga. Tak, sąd nad Jerozolimą się dokonał tak, jak Jezus to mówił. Jezus jest prawdomówny, ale Jezus obiecał również powtórne przyjście. I to się stanie. Nawet jeżeli niektórzy mówią, no, to który dzisiaj mamy, która godzina, no idzie ten twój Pan, obiecał to, że przyjdzie, już 2000 lat temu minęło. I co? Gdzie jest ten twój Pan? Nie przejmujmy się tym, bądźmy czujni, bo Pan wróci. I to w dniu, kiedy ludzie się nie spodziewają. Kończąc, kilka myśli na gwoli podsumowania. Po pierwsze, Biblia jest pełna symboliki. Ciała niebieskie symbolizują władzę i zwierzchności. Spadające gwiazdy, księżyc, słońce to opis sądu nad narodami. To opis spadających, strącanych z tronów władców ziemskich. Niekoniecznie dosłowny opis końca świata. Dlatego uczmy się też odczytywać świat w symboliczny sposób. Ziemia w Biblii symbolizuje Izrael. Morze w Biblii symbolizuje pogan. Potwory morskie często symbolizują właśnie władców też wychodzących z wody, potwory morskie. Gwiazdy to władcy ziemscy. Symbolem jest człowiek, małżeństwo, jest symbolem więzi Jezusa i Kościoła. Lew jest symbolem czasami Chrystusa. W Nowym Testamencie też Paweł przyrównuje diabła do lwa. Jest jak lew ryczący, chodzący wokoło. Ptaki, mrówki, wojna, seksualność, to co nas, drzewa, to są symbole duchowej rzeczywistości. Bóg stworzył świat jako tablicę świata duchowego, tablicę ilustrującą prawdy duchowe. I tak pisał na przykład Salomon, tak są pisane księgi mądrościowe. Spójrz na mrówki, spójrz na kobietę, mężczyznę i ucz się duchowych, spójrz na gwiazdy, spójrz na księżyc. I ucz się duchowych prawd, które Bóg opowiada ci, nie tylko kiedy czytasz Biblię, ale kiedy czytasz świat. Dalej, Bóg wylewa swoje sądy w historii. Nie jest Bogiem, który zasnął, nie jest Bogiem nieaktywnym. I pamiętajmy o tym w kontekście też naszego kraju i naszego miasta. Wiele narodów zostało osądzonych przez Boga wskutek niewierności. Tutaj mamy w Biblii opisy sądu nad Babilonem, Asyrią, Egiptem, Izraelem. Ale pamiętajmy, że Bóg nie zasnął, że wciąż Bóg osądza narody. Powinno nam zależeć na pomyślności naszego kraju, na pomyślności naszego miasta. Powinniśmy modlić się o nasz kraj, naszych rodaków, władzę Polski, władzę Gdańska, ale miejmy serce, które kocha. Kiedy to robimy, to nie pod zaciśniętymi pięściami. Boże, zniszcz tych bezbożników. Mamy modlić się, kochając mieszkańców miasta, kochając władzę Gdańska. Kiedy Jezus mówił o sądzie, to mówił to do tych, których kochał. Jeremiasz ostrzegał przed sądem władców Izraela z płaczem, kochając ich. Apostoł Paweł mówi o tym, że jest gotów nawet odłączyć się od Chrystusa, byle jego rodacy zostali zbawieni. Żydzi. Mówi o tym w liście do Rzymian. Czyli niesiemy tak poselstwo błogosławieństwa w Chrystusie, sądu, jeżeli pomrzemy w grzechach, ale jedno i drugie róbmy z miłością. Dalej, Jezus kieruje zachęty i ostrzeżenia, o tym mówiliśmy tydzień temu. Jezus mówi o błogosławieństwach, Jezus mówi o biada. Nie jest takim lukrowanym, słodkim nauczycielem, który szuka tylko tego, co łączy. ostrzega uczniów przed niebezpieczeństwem i bynajmniej nie chodzi tutaj, że on straszy. Straszy sądem, straszy piekłem. Ktoś mógłby go skarżyć. O, ty straszysz. Nie. Jezus ostrzega, bo kocha, bo mu zależy na nas o wiele bardziej niż nam zależy na nim. Dwie rzeczy jeszcze. Świątynia została zniszczona. Co to oznacza? Oznacza to, nie pokładajmy ufności w kamieniach, w tym, co nietrwałe. Nie oznacza to, że mamy nie dbać o nasze domy, o wystrój miejsca nabożeństwa, ale to jest też poważne ostrzeżenie. Gdzie jest nasza nadzieja? W jakichś zewnętrznościach? Mamy obietnicę wytrwania jako Kościół, ale to nie oznacza, że Kościół jest wolny od błędów. Zobaczcie, Kościół katolicki mówi, że skoro bramy piekielne nie przemogą Kościoła, to znaczy, że Kościół jest nieomylny. Jezus nie mówi, że Kościół jest nieomylny. Jezus mówi, że Kościół wytrwa, że bramy piekielne nie przemogą Kościoła, ale to nie oznacza, że Kościół jest zawsze bezgrzeszny i nieomylny. Oczywiście poszczególne parafie, poszczególne zbory i denominacje nawet nie mają obietnicy wytrwania. Nasz zbór w Gdańsku nie ma obietnicy wytrwania. Obietnicę wytrwania ma Kościół powszechny i obietnicę wytrwania mają owce Chrystusa. Dlatego żaden nurt w Kościele, żadna parafia nie powinna się chlubić. Paweł nawet ostrzega Kościół w Rzymie. Nie wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Dlatego, że skoro Bóg odciął naturalne gałązki, czyli Żydów, może też odciąć ciebie jako dzikie gałązki wszczepione do drzewa. I ostatnia rzecz, tym narzędziem sądu nad niewiernym krajem, nad niewierną kulturą, odstępczą kulturą, mogą być po prostu poganie. Tak jak Bóg użył rzymskich wojsk Tytusa, żeby wylać swój sąd nad Izraelem i świątynią w 70 roku, tak dzisiaj Bóg może używać pogańskich kultur, pogańskich religii, pogańskich wojsk, żeby osądzić współczesną, odstępczą kulturę. Pomyślcie na przykład o islamie, który może się stać narzędziem sądu w Bożych rękach nad odstępczą kulturą. Nie oznacza to, że ci, którzy są narzędziem sądu, znajdują Boże poparcie. Tak? Rzym też został osądzony. Islam też zostanie osądzony. Także, ale Bóg używa nawet wrogich Jemu ludzi, żeby realizowali Jego zamiary. No, takim najprostszym przykładem jest oczywiście ukrzyżowanie Chrystusa. Judasz, Piłat, Herod, arcykapłani byli tymi, którzy ukrzyżowali Chrystusa. Ich wina jest realna. Ale poprzez to, poprzez zło, którego dokonali, Bóg dokonał odkupienia świata. Ich wina jest realna, ale nawet knowania bezbożnych mają miejsce w Bożym planie. Bóg nie jest zaskoczony. Bóg używa dekretu Cyrusa, pogańskiego władcy, żeby wypełnić proroctwo o powrocie Żydów do Jerozolimy. Bóg używa decyzji Tytusa, oblężmy miasto i zniszczmy świątynię, żeby zrealizować proroctwa Chrystusa o zniszczeniu Jerozolimy. Także nic, co się dzieje wokół ciebie, w twoim życiu, w twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w Gdańsku, w Polsce, nie wymyka się spod Bożej kontroli. Nie musimy wierzgać, panikować. Bóg ma wszystko pod swoją kontrolą. Ufaj Chrystusowi. Wszystko ostatecznie działa ku realizacji Jego odwiecznych, dobrych zamiarów. Czytaj świat, czytaj to, co Bóg robi w historii, w kulturze, w twoim narodzie, w twoim kościele. I bądź wierny, tak jak Chrystus zachęcał. Bądź wierny do końca, dlatego że przez wytrwałość zyskamy nasze dusze. Pomódlmy się.